Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie: co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mojego posłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie. Jan Chrzciciel, prorok, kapłan, jest w więzieniu. Uwięziony prorok. To los, który spotykał proroków w poprzednich wiekach w Izraelu nierzadko. Prorocy byli posłańcami Słowa Boga, Jego rzecznikami. Mówili to, co Bóg kazał im mówić. Nie wybierali słów i nie dobierali ich na własną rękę. Mieli być wiernymi Bogu posłańcami słowa. Często chcieliby mówić co innego, żeby podobać się odbiorcom. Jak widzimy to w księdze Jeremiasza, który użala się przed Bogiem na swój los proroka, bo dostaje od niego słowa do przekazania, które oznaczają zderzanie się z silnymi, możnymi, a w końcu ze wszystkimi w Izraelu. I tak prorok jest uderzany za Boga, któremu służy, ale jest znakiem obecności Boga. I tak jak słyszy Ezechiel na wygnaniu babilońskim, też kapłan prorok: masz mówić to, co ci każe, czy cię słuchają, czy nie. Prorok nie mógł się odnosić do słuchaczy w tym względzie i kończyć misję, kiedy odrzucali to, co mówił, i uważali go za kogoś, kto nie jest im potrzebny. Sens swojego życia i jego wartość miał odnajdywać w Bogu, który go posyła, nie w ludziach, którzy go odrzucali. I tak widzimy Jana w więzieniu w tej Ewangelii. To nie nowość w życiu proroków w Izraelu od wieków. To prawie standard. I w więzieniu Jan słyszy o czynach Chrystusa. Posyła uczniów, żeby zapytać, czy to jest ten, przed którym miał iść i dokonać swojego dzieła jako prorok-kapłan na pustyni. Jan słyszy o czynach Jezusa i nie może go już sam spotkać. I nie może tak, jak kiedyś Eliasz przekazał swoją misję, gdy odchodził z tego świata, Elizeuszowi, a Jan w Ewangeliach jest przedstawiany jako drugi Eliasz. Jan nie przekaże swojej misji Jezusowi, bo Jezus nie jest jego uczniem. I ci, którzy znają tradycję wiary Izraela, dostrzegają różnicę i Jan też o niej wie. Jest Eliaszem, jest poprzednikiem Mesjasza, ale Mesjasz nie jest jego uczniem, jest kimś więcej niż on. To istotna różnica przy wszelkich podobieństwach, które Ewangelia wymienia i które Jezus też wymienia o Chrzcicielu, że jest on Eliaszem, który miał przyjść znowu na końcu czasu. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? To pytanie, czy Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, czyli ostatecznym Zbawcą, który uratuje Izraela i wszystkich, którzy tego potrzebują, zapowiadanym przez wieki, wyczekiwanym przez pokolenia, posłańcem Boga. Jezus nie odpowiada wprost. Ta odpowiedź jest dawana uczniom Jana, bo wielu pod wpływem misji prorockiej Jana, jak słyszeliśmy w poprzednich fragmentach Ewangelii, nawracało się do Boga znowu, zmieniali życie. Ale następuje teraz nowy czas, czas Jezusa, Mesjasza. I ci uczniowie Jana mają odkryć tego, którego on zapowiadał i do niego się przyłączyć. I jak wiemy to z innej Ewangelii, uczniowie Jana przyłączają się do Jezusa i stają się jednymi z najbliższych przy nim. W Ewangelii według świętego Mateusza ci dwaj bezimienni uczniowie pierwsi usłyszą Jezusa i mają przekazać tę wiadomość Janowi. I tak zaczął się czas Jezusa po misji Jana. Jezus nie odpowiada wprost na pytanie Jana. I to jest wymowne w tej Ewangelii. Nie deklaruje, kim jest. To nie jest autopromocja. Ale mówi im, patrzcie, słyszcie. Powiedzcie Janowi, co słyszycie i na co patrzycie. Czyli mają opowiedzieć Janowi o faktach, jako naoczni świadkowie. Ci, którzy sami usłyszeli, co Jezus mówi i zobaczyli, co się dzieje wokół Niego. Mają opowiedzieć Janowi o faktach, a nie o tym, co Jezus o sobie mówi, kim jest, ani co im się wydaje. Mają być wiernymi świadkami tego, co się dzieje naprawdę. I z faktów mają poznać, kim Jezus jest. Jakie to są fakty, które wymienia Jezus, na które zwraca im uwagę. Ślepi widzą, kalecy chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą. To kategorie cierpienia. Wprawdzie były to cierpienia fizyczne, ale one często w przepowiadaniu proroków wcześniejszych czasów, proroków, którzy przepowiadali nowy czas zbawienia, były to też kategorie ślepoty, kalectwa, trędowatości i głuchoty duchowej. A ta była o wiele poważniejsza. Nie widzieć, jak rzeczy się mają naprawdę. Zamykać oczy przed prawdą. O sobie, o ludziach, o świecie. Być kalekimi. Nie umieć chodzić do tych, którzy potrzebują pomocy. Trędowaci to zanieczyszczeni złem, którego są autorami. Głusi to ci, którzy zamykają uszy na głos Boga. Ci, którzy zamykali przez pokolenia uszy na głos proroków, którzy nie mówili od siebie, tylko przekazywali głos Boga. I często usiłowali zmusić proroka do milczenia, żeby nie było już świadka innego niż ci, którzy propagują swoją prawdę. A w końcu umarli są wskrzeszani, mówi Jezus. W tradycji wiary Izraela i przepowiadania proroków znajdujemy i te fragmenty, zwłaszcza w opowiadaniu o Eliaszu w Księgach Królewskich Starego Testamentu. Bóg okazywał swoją moc, wskrzeszając umarłych w otoczeniu Eliasza, gdy się zbliżał. Na prośbę i modlitwę Eliasza powstawali nawet takie czyny mocy, działy się przez wiernego posłańca Boga. Jezus wymienia to wszystko, pokazując, że to dzieje się wokół Niego. Gdy zbliża się do ludzi, ślepi widzą, kaleccy chodzą, trędowaci są oczyszczeni, głusi słyszą i umarli będą wskrzeszani. To znaczy, powraca życie w ludziach. Bo ślepota, kalectwo, trędowatość, głuchota, a w końcu największe zniszczenie, śmierć, ustają. Powraca życie. Gdzie było go za mało, gdzie wyciekało, ludzie ożywają, są ożywiani. Nie przez Jezusa, tylko przez moc Boga w nim. I o tym mają zaświadczyć uczniowie Jana, gdy wrócą do niego do więzienia. Mają mu powiedzieć, naprawdę Bóg zaczął działać przez Jezusa z Nazaretu. Twoja misja jest zatem już skończona. Dopełnił biegu Jan, nie na własną prośbę i nie według własnego życzenia jest w więzieniu. To wróg go tam wtrącił. Król, który nie chciał słyszeć prawdy o sobie, jeszcze go nie zabił. Ale prorok został już uwięziony. To znaczy nie może mówić do Izraela i nie może chodzić do ludzi. Jego misja dopełniła się. I gdy usłyszy tę wiadomość, że tak jak to mówili przed nim prorocy, się spełnia właśnie w faktach wokół Jezusa, może spokojnie odejść do tego, który go posłał. Jest spełnionym prorokiem. Mimo, że skończy tragicznie i to nawet w sytuacji, w której niegodnym jest tak umierać, jako przedmiot zabawy dworskiej, jak wiemy to z innej Ewangelii. To los proroka, ale jest spełniony. Jezus, odpowiadając przez uczniów Janowi, cytuje proroka Izajasza. Te wyrażenia, ślepi widzą, kalecy chodzą, trędowaci są oczyszczani, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani. To cytaty z księgi proroka Izajasza, z 29 rozdziału, 18 wersetu, 35 rozdziału, wersety 5 i 6. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu ten fragment. Potem z 26 rozdziału, z 19 wersetu. To złożone przez Jezusa słowa Izajasza, czyli spełnia się to, co daleko przed Janem, jeden z wielkich proroków Izraela, w imieniu Boga ogłaszał ludowi: nadejdzie czas, kiedy się zacznie zbawienie i życie zacznie wracać do wszystkich, którzy są obumarli. Będą to wydarzenia, a nie propaganda. Jezus kończy to posłanie do Jana słowem o szczęściu. Szczęśliwy, kto się mną nie skandalizuje, można tak powiedzieć. Bo w tym miejscu mamy skandalistchę enemoi. W tłumaczeniu, którego użyliśmy, jest to, kto we mnie nie zwątpi. Ale o wiele mocniej to brzmi w oryginalnym tekście. Dla kogo nie jestem skandalem, mówi Jezus. Szczęśliwy ktoś taki. Co to znaczy skandal, skandalon? Skandalon w języku greckim w podstawowym znaczeniu to coś, co leży na drodze tego, kto idzie i o to się potyka i upada. Jezus mówi, szczęśliwy ten, dla którego nie jestem skandalonem na jego drodze. Nie jestem przeszkodą, o którą się potknie. Dlaczego? Bo skandalizowali się Jezusem. Gorszyli się nim, widząc, że zajmuje się ślepymi, kalekami, trędowatymi, głuchymi. Zajmuje się tymi, którzy nie byli godnymi obywatelami. Bo w powszechnym rozumieniu wówczas ślepi, kalecy, trędowaci, głusi byli podejrzewani o to, że z powodu ukrytych grzechów właśnie doznali takich kar. I gdy Jezus się szczególnie nimi zajmował, gorszyli się nim, co widać w Ewangeliach, nie jednym miejscu, że traci na nich czas, podczas gdy oni powinni dopełnić swojej kary i wtedy dopiero, być może, mają szansę na zbawienie. A Jezus zajmował się nimi inaczej. Zbliżał się do nich, a oni ożywali. Ślepi widzieli, kalecy chodzili, trędowaci oczyszczani, głusi znowu słyszeli, umarli nawet wstawali, żywi, a biedni dostawali dobre wiadomości wreszcie. I tak Jezus kończy to wyliczanie. Biedni otrzymują dobre wiadomości, są ewangelizowani, mówiąc z grecka. I to miały być znaki dla Jana. Nadszedł czas zbawienia naprawdę. Twoja misja spełniona. Jesteś spełnionym prorokiem, a ja tym, który miał przyjść. I tak wrócili uczniowie do Jana do więzienia i on mógł spokojnie odejść. Spełniony prorok, chociaż uwięziony i igraszka dworu, stracił życie przy pijatyce i zabawie dworskiej. Wydaje się jak niegodny i banalny los. A jednak Bóg z Janem dopełnił dzieła, mimo szyderstwa ludzi nad prorokiem. Jezus i Jan. To pytanie Jana do Jezusa i Jezusa do Jana o Janie. Słowo Jana o Jezusie i słowo Jezusa o Janie jest znowu wymowne. Jezus zaczyna mówić po tym, kiedy odchodzą uczniowie Jana, o Janie samym. Padają retoryczne pytania. Czego szukacie? Czy szukacie trzciny, którą porusza wiatr? Szukacie człowieka dworskich salonów, noszącego wytworne ubrania? Szukacie w nim proroka? Jezus wskazuje na to, że gdy szuka się w drugim tego, co się chce znaleźć, nie można poznać naprawdę, kim ktoś jest. Te pytania Jezusa, retoryczne, na temat Jana do swoich słuchaczy, oznaczają, nie należy w drugim szukać tego, co się chce znaleźć, tylko szukać i poznać tego człowieka. I stąd te retoryczne pytania. Gdy oni wychodzili na pustynię, żeby zobaczyć z ciekawości Jana, czy jest trzciną kołyszącą się na wietrze, czyli zobaczyły, jak długo wytrzyma w tym zderzaniu się z władzą, albo zobaczyć, czy czasem nie stanie się dworskim urzędnikiem, gdy mu zaproponują zmianę jego losu, albo zobaczyć proroka, którego dawno w Izraelu już nie widziano. Od stuleci nie było proroka. Jezus mówi, że taki cel, wyjść, żeby zobaczyć to, co się chce zobaczyć w drugim, prowadzi do tego, że się tego drugiego w ogóle nie pozna. I nie poznali, kim był Jan naprawdę. A Jezus im mówi, on jest więcej niż prorokiem. I cytuje znowu Jezus słowo Boga z dawnych czasów. Z Księgi Wyjścia, 23 rozdziału, 20 wersetu. I potem z Księgi proroka Malachiasza, z 3 rozdziału. O nim napisano, mówi Jezus i cytuje te miejsca. Ja posyłam mojego posłańca, anioła przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. To jest Jan. Jezus go poznał, bo nie szukał w nim tego, co chciał znaleźć, tylko to, co o nim powiedział Bóg. I to jest nauka dla słuchaczy Jezusa w każdym czasie. Nie szukajmy w ludziach tego, co chcemy w nich znaleźć, ale poznajmy ich tak, jak Bóg ich stworzył i do czego ich przeznacza. I w świetle słowa Boga można poznać prawdę o drugim człowieku. Tak Jezus objawił prawdę o Janie, że był więcej niż prorokiem, ale tę prawdę zobaczył w świetle słowa Boga o nim a nie w świetle tego, co ludzie szukali w Nim i rozmijali się z prawdą o Nim. Nie poznawali Go, jakim był naprawdę. To jest dobra nowina dla nas wszystkich w Adwencie, w czasie, gdy czekamy na przyjście Boga. To czas, który jest codziennie. Słuchać i pytać Boga na każdy temat, a zwłaszcza na temat ludzi, których spotykamy. Nie szukać w nich tego, co by się chciało znaleźć. Nie traktujmy ludzi przedmiotowo, tylko poznawać ich takimi, jakimi Bóg ich widzi. To jest jedyna prawda o ludziach. I jedynie tak możemy doświadczyć dobrej wiadomości, czyli zbawienia.